radiowo-naukowo.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. W studiu ze mną jest profesor doktor habilitowany Iwan Kocić, farmakolog kliniczny, kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
Pan profesor specjalizuje się w badaniu mechanizmów działania leków na układ krążenia, a także interakcji leków ze sobą i z żywnością. Prowadzi też badania nad nowoczesnymi nośnikami leków, dzięki czemu leki będą mogły działać precyzyjnie i z mniejszą ilością skutków ubocznych. Trafił pan do Polski, bo urodził się pan w Serbii.
Tak, to
Jugosławii
prawda.
W Jugosławii byłej.
Jako student na ostatnim roku studiów miałem praktykę kliniczną w Warszawie i tam poznałem swoją przyszłą żonę, także potem...
Potem był Gdańsk i już pan w Gdańsku został. Od 20 paru lat jest pan szefem Katedry i Zakładu Farmakologii.
To prawda, tak.
My będziemy dzisiaj rozmawiać właśnie o tym, czym pan się zajmuje, ale na początek chciałam pana zapytać, czy w pana opinii, w badaniach, które pan zna, dużo osób w Polsce przyjmuje leki bez takiej kontroli lekarskiej. Czyli po prostu idzie do apteki, albo ma gdzieś jakieś zapasy, albo po dziadku coś zostało i to się przeleczmy, bo coś tam nam dolega. Jak to wygląda w praktyce z pana wiedzy?
To bardzo ważny problem z tego powodu, że na podstawie badań wydaje się, że Polacy są gdzieś na trzecim miejscu w Unii Europejskiej po samoleczeniu, po tej chęci i zdobywania różnych preparatów, leków i podejmowania własnych decyzji, co stosować. To jest niezwykle niebezpieczne z wielu powodów. Po pierwsze, w takiej sytuacji, jeżeli pacjent decyduje się na leki bez recepty z różnych niesprawdzonych źródeł, na przykład z internetu, może trafić na fałszywe leki, które nie zawierają w ogóle substancji aktywnej, albo zawierają substancje toksyczne.
Często wejdę w słowo, często takie leki gdzieś tam w czasie urlopów są nabywane, prawda? Bo przytrafia się klątwa Faraona na przykład, tak? Idziemy gdzieś do lokalnej apteki w Azji, czy w Egipcie, czy w jakimś innym kraju afrykańskim, gdzie kupujemy lek, który uważamy, że nam pomoże, a potem się okazuje, że on po prostu nie zawiera żadnej substancji. Jest dużo podrabianych leków na rynku, prawda? Tam, gdzie nie ma kontroli nad tym.
Ogromna ilość i to jest coraz większy problem, bo to jest bardzo... Nie powiem dobra, ale jedna z takich możliwości zarobienia dużych pieniędzy kosztem zdrowia i życia pacjentów i dlatego naprawdę jest bardzo ważne, żeby korzystać z tych leków, które są z sprawdzonych źródeł, najlepiej po konsultacji z lekarzem, po zbadaniu przez lekarza, bo teraz mamy dość częste sytuacje, że po krótkiej konsultacji otrzymujemy leki do domu. Ja chcę powiedzieć, że to jest możliwe tylko wtedy, kiedy pacjent kontynuuje leczenie. To jeszcze można to akceptować. Natomiast jeżeli to jest rozpoczęcie terapii od nowa, to bez badania lekarskiego tego nie wolno robić. Po drugie, leki, które są ważne, które są wydawane tylko na recepcie lekarskiej, zgodnie z prawem w Polsce nie mogą być wysyłane do domu. Muszą być odbierane w aptekach, co zwiększa tą jakby mechanizm sprawdzenia i kontroli nad jakością tych preparatów. Także to powinno być podstawa leczenia, kiedy mamy do czynienia z poważnymi schorzeniami.
A panie profesorze, ale przecież wszyscy o tym wiemy, że oprócz tych leków z rynku aptecznego, oficjalnego, jest całe jakieś takie podziemie, czy jak to nazwać, gdzie można przez internet różne rzeczy kupić, albo gdzieś tam sprowadzić z krajów azjatyckich. Właściwie rzeczy niesprawdzone, prawda? I stosują to, kupują to ludzie omamieni reklamami na przykład w internecie, gdzie są nawet chyba preparowane takie opisy użytkowników, jak to cudownie pomogło i tak dalej, co w ogóle nie da się tego zweryfikować, że to jest prawda. Czy ta osoba w ogóle istnieje na przykład, która tam rzekomo pomogła ta substancja czy preparat. Dlaczego tak się dzieje, że my na ten, wiem, że to jest skomplikowane pewnie, ale my na ten nasz rynek europejski wpuszczamy takie firmy, że to jest w ogóle możliwe?
No, kwestia regulacji prawnych jest skomplikowana i tutaj chodzi o wolny rynek, możliwość handlu i tak dalej. Nie chcę w to wchodzić, bo specjalnie się na tym nie znam, ale głównie chodzi o to, że jest bardzo trudno czegoś zabronić. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z dowodami, że to są nielegalne źródła i to są preparaty, które są bardzo szkodliwe, jak najbardziej to można zrobić. Ja tylko podam przykład, że kwestia suplementów diety i bardzo dużego popytu z tego powodu, że jest to łatwość dostępu.
No Polacy recept... chyba jeden z większych rynków w Europie, w Polsce, na te suplementy. Tak. My kupujemy tego niesamowitą ilość w porównaniu z innymi mieszkańcami Europy.
Tak, przeciętny człowiek ma wrażenie, że jeżeli kupi sobie suplement, że dba o swoje zdrowie, wręcz przeciwnie. To naprawdę jest bardzo niebezpieczna sprawa z tego powodu, że, i to jest bardzo ważne, chcę to podkreślić, suplement diety to nie jest lek. To jest produkt spożywczy. Tego typu substancje są rejestrowane na podstawie zgłoszenia sanitarnego do głównego inspektora sanitarnego. Nie przechodzą żadne badania i co więcej, nikt nie sprawuje kontroli nad zawartością substancji aktywnej w danym suplemencie. A więc jeżeli państwo kupujecie jakiś preparat jak witamina D, która jest tak naprawdę hormonem, o tym trzeba pamiętać, i bardzo niebezpieczna, to nie ma gwarancji, że jeżeli tam jest napisane, że to jest 1000 jednostek, że tam będzie 1000 jednostek. Raz będzie mniej, raz będzie więcej.
Witamina D może być też sprzedawana jako lek.
Oczywiście.
Zarejestrowany. I wtedy ta pewność jest, że tam jest, jak jest napisane, że jest 1000 czy 2000 jednostek. Czyli zwracać na to uwagę.
Absolutnie.
Czy jak to się odróżni? Czy to lek, czy suplement? Chociażby właśnie na przykładzie tej witaminy D.
Jest na etykiecie, na każdym leku, że to jest preparat, produkt leczniczy. Suplement jest napisany. Nie można, bo to jest...
Czyli powinno być napisane, że to jest suplement, albo czy jest produkt leczniczy, tak? I wybieramy tam, gdzie jest napisany produkt leczniczy.
Oczywiście. Problem jest, że suplementy diety coraz często są sprzedawane w postaci tabletek, kapsulek i tak dalej, przypominające leki formą. Natomiast, jeszcze raz powtarzam, tam nie ma możliwości kontroli. O ile można zgłaszać pewne podejrzenia, to podam przykład NIK-u, który robił bardzo intensywną kontrolę w latach 2017-2020 i na ponad 65 tysięcy zgłoszeń nowych suplementów w ciągu 3 lat GIS, który ma około 5-7 osób do kontroli, sprawdził 5% z tych zgłoszeń. Czyli ponad 90% to są absolutnie niesprawdzone preparaty, gdzie praktycznie traktowane jest to jak produkt spożywczy.
Właściwie może w środku, w takiej kapsułce być wszystko i nikt tego nie kontroluje.
Jeszcze więcej, że jeżeli coś działa, jest ogromne prawdopodobieństwo, że tam jest substancja aktywna lecznicza, która jest po kryjomu dodawana do tego preparatu nielegalnie. Na przykład na potencję. Tam jest sildenafil, czyli Viagra. Chociaż o tym producent nie mówi, bo tanio może to dostać i potem drożej sprzedaje jako suplement bez recepty.
Albo bez rejestracji.
Tak. Albo leki odchudzające, które są dawno wycofywane. Nie ma ich, jak sibutramina. One są w tych odchudzających cudownych suplementach. I tak dalej. Wielokrotnie publikowano takie informacje, że znaleziono takie substancje lecznicze mocne, nawet psychoaktywne, które nie były wykazane w tym składzie suplementu, kiedy on był rejestrowany. Także bardzo na to zwracam uwagę. To są bardzo niebezpieczne substancje. Ja nie mogę prosić o bojkot suplementu, bo mówię, jest wolny rynek. Ale o zdrowy rozsądek, że naprawdę nie mamy pewności co do zawartości substancji aktywnych.
To jest jedna sprawa. Druga rzecz to też nadmiarowe przyjmowanie, prawda? Tak już pan profesor wspomniał, że my kupując te suplementy chcemy sobie pomóc, a możemy sobie zaszkodzić. Bo czasami pod różnymi nazwami handlowymi występują preparaty. Tak naprawdę w środku to samo. I biorąc, no boli mnie głowa, tak? Coś tam nie działa, wezmę inne tabletki o innej nazwie. Okazuje się potem, że w środku właściwie ta sama substancja można przedawkować. Takie nawet zwykłe tabletki kupowane, suplementy niezarejestrowane, krótko mówiąc, w jakichś tam sklepach spożywczych czy w jakichś innych sklepach, gdzie one są dostępne bez recepty. I to może szkodzić.
Oczywiście, że tak. Ja państwu powiem, że byłoby bardzo dobrze, gdyby każdy pacjent robił swoją listę leków, suplementów diety, witamin, które bierze i zawsze to miał przy sobie. Podam taki przykład, że zdarzyło się tak, że pacjent otrzymał diagnozę choroby wieńcowej po raz pierwszy u kardiologa, który chciał mu zapisać beta-bloker, propranolol i pytając, czy pacjent bierze jakieś leki, żebyśmy mogli ewentualnie dostosować farmakoterapię, powiedział, że jakiś lek na bóle głowy, migrena, coś takiego. Okazało się, że to był propranolol, również beta-bloker, który oczywiście działa przeciwbólowo w tym schorzeniu, ale jest lekiem blokującym receptory beta, stosowanym również u chorych na serce. Dostał kolejny beta-bloker i po tygodniu trafił na OIOM z ciężką bradykardią i niskim
czyli
ciśnieniem z zapaścią.
Czyli po prostu za dużo tego było.
Oczywiście. I dlatego to jest tak zwana koncyliacja, którą próbujemy wprowadzić w szpitalach, żeby uzgadniać i robić najlepsze listy leków z precyzyjną informacją i kiedy pacjent jest przyjmowany na przykład do szpitala i potem na wypisie robić tak zwaną checklistę, żeby ordynator albo osoba, która odpowiada za wypis, oznaczyła pacjentowi, które leki może kontynuować, a które nie. Mhm. I w takiej sytuacji unikamy ponad 30% ponownych hospitalizacji pacjentów i jest związana z tym, że ktoś nie poinformował, które leki należy kontynuować, a które nie.
Panie profesorze, jest też taki trend, że ludzie uważają, że wszystko co ziołowe, co naturalne, to będzie lepsze. I jeśli można leki zamieniać, to bardzo często lekarze tutaj w tym studiu mówią, no przychodzi pacjent i pyta się, czy musi konkretnie ten lek brać, czy nie można by było czegoś naturalnego zastosować. I niektórzy robią to nawet wręcz samowolnie. I to jest dosyć często właśnie przy różnych lekach mających wspomagać układ sercowo-naczyniowy, gdzie próbują ludzie z powodu jakichś skutków ubocznych leków przechodzić na inne preparaty samowolnie. Ja chciałam pana zapytać, czy to może być groźne, bo z drugiej strony, jak my te etykiety poczytamy i te wszystkie spisy wszystkich skutków ubocznych, które mogą się przytrafić przy stosowaniu jakiegoś leku, no to rzeczywiście jakbyśmy mieli racjonalnie do tego podejść, to każdy się zacznie zastanawiać, prawda, czy to ten lek mu bardziej nie zaszkodzi. Tu mu na coś pomoże, a na coś innego może zaszkodzić. Jak w tym wszystkim znaleźć balans?
No to jest rzeczywiście, kiedy spojrzymy na listę działań niepożądanych w ulotkach, trochę przerażające, ale ja muszę tu państwu uspokoić, że producent leków ma obowiązek, żeby wymienić wszystkie możliwe działania niepożądane, te, które występują u jednego na 10-15 tysięcy pacjentów i tak dalej, które są bardzo mało prawdopodobne albo nigdy się nie zdarzają. I tutaj najlepszym wyjściem jest, żeby porozmawiać ze swoim lekarzem na ten temat. Generalnie z tych wszystkich działań wymienionych w ulotkach, może jedno,
jakie
dwa
prawdopodobieństwo
są
jest
prawdopodobne,
to
tak,
może się przytrafić,
że to się zdarzy. To jest bardzo małe prawdopodobieństwo. Natomiast co do preparatów roślinnych, powiedziałbym, że u osób starszych 70-75+, trzeba uważać z nadmiarem leków, bo tam są już problemy z niewydolnością różnych narządów, jest dużo współistniejących chorób i tak dalej. Natomiast leki roślinne nie są też obojętne. Ja pamiętam taką sytuację, kiedy jedna z moich znajomych pokazała mi walerianę i ja zwróciłem uwagę, żeby uważała, bo to też może uzależniać. I odpowiedź była, że stosuję to przecież przez 30 lat i nie zauważyłam, żeby uzależniało. Także możecie państwo zobaczyć, jak to wygląda z tą naszą autorefleksją. Natomiast ja wspomnę o takich preparatach. Teraz mamy do czynienia z, można powiedzieć, epidemią depresji i tutaj dziurawiec jest takim lekiem roślinnym, który wychodzi na...
Dziurawiec to jest zioło, tak?
Tak, też. To jest ziolo, natomiast ziolo nieobojętne, jeżeli chodzi o leki. Dziurawiec nawet, to są różne ekstrakty czy napary, ale nawet niewielka ilość bardzo mocno blokuje jeden z enzymów, CYP3A4, może to państwu niewiele mówi, ale to jest izoenzym odpowiedzialny za metabolizm wielu leków krążeniowych, uspokajających, beta-blokierów, blokierów kanału wapniowych,
midazolamu. Ale on wzmacnia je, to znaczy...
On pobudza aktywność tego enzymu. I co się dzieje? Że wtedy metabolizm tych leków jest przyspieszony i dawka, która normalnie nam starczyła, doprowadziła do osiągnięcia efektu terapeutycznego, już nie działa. Ciśnienie zaczyna wzrastać, częstość pracy serca również, jeżeli to jest beta-bloker, powraca niepokój, jeżeli to jest lek przeciwlękowy i tak dalej. Czyli bardzo mocne działanie aktywizujące enzymy wątrobowe. A z drugiej strony na przykład sok grejpfrutowy. To może nie jest preparat roślinny, ale już środki spożywcze. Jedna szklanka soku grejpfrutowego przez 12 godzin może blokować ten sam enzym CYP3A4 i w takiej sytuacji odwrotnie te leki stosowane, też jest mnóstwo tych leków przy nadciśnieniu czy stanach lękowych, będą w takiej sytuacji toksyczne, bo one nie będą już metabolizowane. Także to są... Tutaj mało osób wie, że na przykład również cytrusy i żurawina, która jest bardzo popularna w różnych takich stanach dróg moczowych i zakażeniach, bardzo podobnie działa do soku grejpfrutowego i również hamuje aktywność enzymów wątrobowych, także radzę, żeby też uważać. I
czyli żurawiny nie powinni nie używać którzy pacjenci?
Osoby, które, nie wiem, leczą się na nadciśnienie, na jakieś stany nerwice czy lęk, tego typu sytuacje.
Bo ona będzie te leki po prostu
niwelować. Ona będzie
niwelować...
blokować ich metabolizm.
Tak, czyli one nie będą działać, tak?
Czy będą... Nie, one będą toksycznie działać.
Toksycznie
czyli
działać.
Dawka staje się toksyczna, bo nie będą w ogóle metabolizowane.
Mhm. A proszę powiedzieć, panie profesorze, po jakim czasie nasz organizm, człowieka, organizm jest wysycony lekiem? To znaczy ile, czasami my chcemy przyjąć pierwszą tabletkę i od razu, żeby już odeszły nam te wszystkie objawy. To się chyba tak nie da. Niektóre leki działają od razu, szybko, a niektóre potrzebują tak zwanego wysycenia, żeby zaczęły działać, tak, prawda? Jak to się dzieje? Jak to wygląda w takiej praktyce?
To ciekawy problem, bardziej farmakokinetyczny. Znaczy, ja powiem tak w sposób prosty, że lek, kiedy po raz pierwszy trafia do układu krążenia, osiąga jakieś stężenie, i po pewnym czasie to spada, zaczyna się równolegle proces dystrybucji, eliminacji i metabolizmu. I żeby zauważyć efekt, czy ocenić, czy lek działa albo nie, trzeba poczekać do sytuacji, kiedy dochodzi do równowagi stężenia we krwi. To się dzieje mniej więcej po tak zwanych 5 czasów półtrwania. Każda cząsteczka, każdy lek ma tak zwany czas półtrwania, czyli czas, po którym stężenie leku w osoczu zmniejsza się o połowę. A więc po 5 takich czasów półtrwania, na przykład digoksyna, która ma 36 godzin czas półtrwania, trzeba czekać tydzień na czas równowagi. Amoksycylina, antybiotyk, 2-3 godziny ma czas półtrwania. Następnego dnia już będzie równowaga. I wtedy, jeżeli nie ma żadnego efektu, to znaczy, że prawdopodobnie lek nie był dobrze dobrany. Natomiast jak długo pozostaje w organizmie, to zależy od leku.
Bo są czasami właśnie takie antybiotyki, które są podawane przy jakichś infekcjach, prawda, bakteryjnych i nie działają, no bo są nietrafione i wtedy lekarz zmienia antybiotyk, prawda? Tak. Często pacjenci myślą sobie, no tu zapłaciłem w tej aptece już tyle pieniędzy, a teraz tu następny lek. Po to jest robione, że tamten po prostu nie działał na tą daną bakterię, która powoduje ten stan chorobowy i trzeba dlatego zmieniać.
To jest bardzo ciekawy problem antybiotyki, to jest w ogóle odrębny rozdział, o którym można długo mówić. Pierwsze powiem, że tak, generalnie terapia antybiotykami prowadzi się zgodnie z 3 strategiami, albo to będzie empirycznie, kiedy nie wiemy, co jest przyczyną choroby. I na podstawie objawów klinicznych próbujemy ocenić, że to jest bakteria, gram plus, gram minus i tak dalej, chociaż coraz więcej jest tak zwanych szybkich testów diagnostycznych, które można samemu
kupić. W gabinecie
już. I po godzinie mniej więcej się możemy zorientować. Druga jest tak zwana celowana szpitala, gdzie mamy antybiogram hodowlę i możemy dokładnie ocenić, który lek działa. I trzecia to jest profilaktyka w onkologii, transplantologii, o tym nie będę mówił. I teraz, jeżeli chodzi o tą empiryczną terapię, to również antybiotyk, jeżeli jest dobrze dobrany. I to nie tylko jeżeli działa na daną bakterię poza organizmem, ale musi dotrzeć do miejsca infekcji, żeby zadziałał i osiągnąć odpowiednie stężenie. Jeżeli w momencie tego stanu stacjonarnego, o którym wcześniej mówiłem, po 5 czasów półtrwania nie ma wycofywania objawów, że pacjent czuje, że się poprawia jego stan.
Spada gorączka chociażby, tak?
Trzeba podjąć decyzję o zmianie antybiotyku, z tym, że byłoby dobrze, żeby znowu, jeżeli nie było to zrobione, pobrać materiał biologiczny, wymaz i tak dalej i spróbować zidentyfikować przyczynę choroby i zmienić antybiotyk. A jak długo stosować? Co najmniej 7 do 10 dni, jeżeli chodzi o anginę. To się różni w zależności od infekcji.
No właśnie, bo niektórzy uzyskują taki efekt, że tak, że już jest lepiej i no to już nie będę brał, bo po co mam sobie wątrobę niszczyć, tak?
Ogólnie
albo
to jest tak,
coś w tym stylu.
Że jeżeli już znikają wszystkie objawy infekcji, to jeszcze 2 dni od tego momentu. To mniej więcej wystarczy, żeby
jak to się mówi, mieć pewność, że nie nawróci, że te resztki tych bakterii zostaną zniwelowane. A jeszcze chciałam pana przed przerwą zapytać króciutko o alkohol i leki. To jest również ciekawy temat, prawda?
Bardzo ciekawy, tak.
Niektóre leki, są w ogóle leki, na które alkohol nie działa, są obojętne, to nie ma żadnej interakcji, to jest tak, obojętne, czy generalnie każdy lek w jakiś tam sposób wchodzi w reakcję, albo może wchodzić
to
w reakcję
z alkoholem?
To jest
bardzo ciekawy temat. Generalnie Światowa Organizacja Zdrowia już w ogóle nie pozwala i nie zaleca stosowania nawet najmniejszych ilości alkoholu. Zacznijmy od tego, ale jeżeli chodzi o alkohol, tutaj jeżeli to jest systematyczne picie niewielkich ilości alkoholu, ale codzień, aperitivy i tak dalej, to doprowadza do stymulacji aktywności enzymów wątrobowych. I wtedy, tak jak mówiliśmy, wiele leków będzie wymagało większej dawki, bo są szybko rozkładane. Natomiast większa ilość wysokoprocentowego alkoholu może natychmiast zablokować aktywność, bardzo szybko zablokować aktywność metaboliczną wątroby i wtedy nawet niewielkie dawki mogą być bardzo toksyczne.
I wtedy to jest na przykład, co się słyszy, że przy okazji na przykład pobierania na stałe jakichś leków psychotropowych bądź takich przeciwdepresyjnych, leków działających na układ nerwowy, no może to być niebezpieczne nawet dla życia,
tak,
prawda?
Tak, ja tutaj podam przykład piwa. Piwo jest popularnym napojem alkoholowym, ale zapominamy, że tam jest oprócz etanolu chmiel, który również wchodzi w interakcję z lekami. Niedawno nasz ośrodek toksykologii klinicznej, z którym współpracujemy w tym monitorowaniu działań niepożądanych na Pomorzu, razem z naszą teraz już habilitantką, panią dr Darią Szec, która bardzo prężnie pracuje w tym temacie, opublikowali taką przypadek, że pacjent stosował kwetiapinę, to jest lek psychotropowy u chorych schizofrenią i przy okazji spożywał piwo i chmiel spowodował bardzo mocne zwiększenie działania ośrodkowego, doszło do drgawek, zaburzenia świadomości, ponieważ on z jednej strony blokuje metabolizm wątroby, ale z drugiej strony sam działa sedacyjnie na ośrodek nerwowy i to się kumuluje razem z takim lekiem psychotropowym. Także to są bardzo niebezpieczne interakcje i absolutnie odradzam jakiekolwiek eksperymenty z alkoholem w trakcie farmakoterapii.
Chciałam pana profesora zapytać, jak działają i jaki wpływ na nasze narządy, na serce, na nerki, wątrobę pacjenta przyjmującego wiele leków ma właśnie ta wielolekowość, bo czasami chorujemy przecież jednocześnie na różne choroby. Czy to ma wpływ na, że bierzemy leki jakieś nasercowe, a jednocześnie nasza wątroba przez to jest zagrożona? Czy takie rzeczy się zdarzają? Czy te terapie ogólnie są względnie bezpieczne?
Zawsze jest to problem, żeby zrównoważyć i ocenić korzyści i ewentualne szkody związane z stosowaniem danej grupy leków. Ja państwu powiem,
bo ile, przepraszam, tych leków już jest niebezpiecznie, że już trzeba zwracać uwagę, jednocześnie biorąc na dobę ile różnych tabletek na przykład?
Właśnie o tym chciałem powiedzieć, że kiedyś uważano, że jeżeli pacjent bierze powyżej 5 leków, to gwałtownie wzrasta ryzyko interakcji i praktycznie wynosi ponad 90%. W tej chwili, jeżeli państwo zobaczycie, na listach leków w szpitalach nie ma pacjenta, który bierze mniej niż 10 leków. Dlatego, że politerapie stały się takim wytycznymi w leczeniu nadciśnienia cukrzycy. Na przykład nie ma pacjenta, który ma zaawansowane nadciśnienie, żeby skutecznie normował to ciśnienie za pomocą jednego leku. Zazwyczaj to są 2, 3, czasami 4. Nowoczesne leczenie cukrzycy typu drugiego to jest co najmniej 3-4 leki. Tam jest metformina, flozina, GLP-1 analog i tak dalej. I w takiej sytuacji musimy zawsze oceniać, to jest dość trudne, czy ewentualne ryzyko nie przewyższa korzyści z danej terapii.
Ale panie profesorze, pacjent jest pod opieką kilku lekarzy. No każdy lekarz patrzy na ten swój wycinek. Jeden na tą wątrobę, drugi na te nerki, trzeci na nadciśnienie. I każdy wypisuje swoje leki, tak? No i pacjent, skąd on ma wiedzieć, czy on może gdzieś to sprawdzić? Może oczywiście wpisać te substancje czynne gdzieś w internecie, w jakąś wyszukiwarkę i dzisiaj sztucznej inteligencji zapytać, czy te leki w połączeniu ze sobą są jakieś dla niego groźne. Tylko pytanie, czy to, co się ukaże jako odpowiedź, to będzie prawda? Bo tutaj też tak, te systemy się cały czas uczą tej prawdy. Czy jest jakieś bezpieczne miejsce, w którym to można sprawdzić? Ewentualnie jakiś lekarz, który takich informacji udziela? Jakaś specjalizacja jest lekarska?
No, oczywiście farmakologia kliniczna jest tutaj wiodącą specjalizacją, jeżeli chodzi o tego typu problemy. Natomiast chcę powiedzieć, że jest dużo takich algorytmów, które mogą sprawdzić ryzyko interakcji, na przykład przy Medscape, największej bazie danych publikacji naukowych, z której ja korzystam. Wiem, że na stronach Ministerstwa Zdrowia również była dość dobry algorytm, który wyświetlał, jeżeli wprowadzimy listy leków kolorem czerwonym, kombinacje, które trzeba natychmiast przerwać, zastąpić innymi lekami, na zielono, że nie ma interakcji, na niebiesko czy żółte, nie pamiętam, że trzeba uważać, bo mogą się zdarzyć. Problemem jest, że ogromna większość tych programów w dzisiejszych czasach praktycznie we wszystkich kombinacjach leków wyrzuca kilkanaście możliwych interakcji. Jeżeli będziemy brać pod uwagę tylko te wstępne wyniki screeningu, to trzeba by było 95% terapii zatrzymać od razu. Czyli w tej sytuacji przydaje się doświadczenie kliniczne, farmakologa klinicznego, lekarza prowadzącego, żeby ocenić znowu ryzyko. Bardzo często pomimo interakcji musimy kontynuować leczenie, bo korzyści są widoczne, natomiast ryzyko interakcji względne rzadko się zdarza, ale cały czas trzeba monitorować i uważać.
To też dlatego, jak idziemy do nowego lekarza, powinniśmy mieć pierwszy raz do jakiegoś innego specjalisty, u którego jeszcze nie byliśmy, bo mamy skierowanie, to warto mieć tą listę leków ze sobą, żeby on zobaczył od razu, koniecznie, co już my bierzemy i nie przepisał nam czegoś, co już w jakiś sposób działa na ten układ, na który do niego przyszliśmy się, tak, leczyć, i żeby ta dawka na przykład nie była zbyt wysoka, prawda, tego leku, który nam przepisuje.
Nie wiem, czy państwo uwierzycie, ale jest ogromny procent, prawie niektórzy mówią, polowa, jeżeli nie więcej, ponownych hospitalizacji albo różnych uszczerbków na zdrowiu trwałych czy tymczasowych, spowodowanych brakiem uzgadniania list leków. Uzgadniania w sensie, że pacjent nie udziela pełnej informacji o wszystkich preparatach, które stosuje w momencie, kiedy przechodzi do innego lekarza, i tutaj naprawdę byłoby dobrze, żeby każdy z nas miał taką listę, taką bazę danych, nie tylko leków na recepcie, ale również witamin, suplementów, różnych takich preparatów, ponieważ wszystkie one mogą wchodzić w interakcję i wpływać na ogólny efekt leczenia, i wtedy kolejny lekarz, wiedząc o tym, może pewne pozycje skreślić, pewne dodać, ale będziemy mieli kolejną aktualną listę, którą trzymamy dalej.
Czyli warto nawet te wszystkie leki poza apteką kupione, suplementy, tak, pokazać lekarzowi, bo one mogą też mieć znaczenie. Nam się wydaje, że może to taki tam lek kupiony w drogerii, czy tam jakiś suplement, to on nie ma znaczenia, on może mieć.
Bardzo dużo. Ja państwu powiem, do mnie dotarło już ostatnio z terenu od kolegów informacje, że wśród młodzieży coraz bardziej popularny jest preparat ashwagandha, który jest znanym adaptogenem, tak zwanym tonizerem, który poprawia nastrój i tak dalej, znana preparat rośliny z Indii i tak dalej. Natomiast lekarze zauważają, że coraz więcej młodzieży ma problemy z tarczycą, stosujące te leki. Ashwagandę, nadczynność, niedoczynność. To nie jest dowód, że akurat ten preparat opuł, ale taka korelacja jest i trzeba się temu przyglądać. Oprócz tego są różne preparaty z kofeiną albo kolagen, bardzo popularny. Okazuje się, że ogromna większość preparatów na rynku to jest około 10-krotnie mniejsza dawka niż ta, która może zadziałać. Czyli placebo. Niepotrzebnie kupujemy, wydajemy pieniądze, obciążamy organizm. To nie zadziała absolutnie. Nie ma prawa działać. I tak dalej. Także z tym trzeba uważać.
Zbliża się lato. Tu mamy dzisiaj też słoneczny dzień na Pomorzu. Słońce ma znaczenie dla leków. Jak położymy w samochodzie rozgrzanym na przykład jakieś nasze tabletki, które żeśmy w danym momencie gdzieś tam w aptece kupili i jeszcze skoczymy gdzieś po coś dodatkowo, to może zagrozić skuteczności takiej terapii tymi lekami kupionymi wcześniej?
Tak, tak, może. Oczywiście, no, generalnie ogromna większość tych stałych postaci, jak tabletki, kapsulki i tak dalej, trzeba przechowywać na temperaturze pokojowej, w takich zaciemnionych miejscach, z dala od dzieci. I to jest mniej więcej do 25-28 stopni. Jeżeli temperatura będzie wyższa, to grozi to degradacją, rozkładem i tak dalej. Tworzą się różne kompleksy, substancje toksyczne, taki lek lepiej już nie stosować. Tu jest inny aspekt, jeżeli pani już, redaktor, wspomniała o lecie i słońcu, że wiele leków powoduje nadwrażliwość na...
Fototoksyczne są.
Czyli to są głównie albo mechanizm fototoksyczności, który objawia się po 2-3 godzinach, albo fotoalergii, który występuje następnego
dnia.
Jakie
są objawy u człowieka?
To są zazwyczaj zmiany, zaczerwienienie skóry, i różne, mogą pojawić się pęcherze i tak dalej. Dermatolog by to może lepiej opisał, ale to są widoczne zmiany w przebarwieniu, kształcie, które otwierają możliwość
albo
infekcji.
Albo ciemne plany, chociażby o tym dziurawcu, o którym pan profesor wcześniej mówił.
Z środkami antykoncepcyjnymi i tak dalej. Tutaj rzeczywiście jest przede wszystkim antybiotyki, tetracykliny, hienolony. Unikać absolutnie, ale oprócz tego różne inne preparaty, inhibitory konwertazy w leczeniu nadciśnienia, stare generacje, captopril, enalapril, lek moczopędny, hydrochlorotiazid. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli mamy przewlekłą terapię, lepiej się nie opalać. Albo dużo kremów, w cieniu siedzieć, unikać.
Czyli wystarczy taka faktor 50, czy to jeszcze za mało może być dla osoby, która
jest wrażliwa? Może być czasami
wrażliwa.
Za mało, bo jednak to są takie zmiany. Jeżeli to jest fototoksyczność, to już niezależnie od tego filtra może dojść do poważnych uszkodzeń w samej strukturze skóry i wtedy otwiera się możliwość groźnych infekcji.
A panie profesorze, powiedzmy jeszcze, jak ktoś ma chorobę przewlekłą, leczy się z powodu nadciśnienia albo z powodu cukrzycy i sam zrezygnuje z przyjmowania leku, bez konsultacji z lekarzem, no stwierdzi, że się czuje lepiej, to ja już nie będę więcej brał z różnych powodów. No, tak ludzie robią pewnie. Albo sobie obniżają dawkę. Takie działania, ingerencje samodzielne, one narażają na coś konkretnego w krótkim czasie, nie wiem, na zaostrzenie choroby, na pojawienie się jakichś innych problemów zdrowotnych?
Oczywiście, jak najbardziej. To jest duży problem. Może ja bym zaczął od tego, że między lekarzem a pacjentem musi istnieć zaufanie. To jest podstawowy warunek, żeby w ogóle farmakoterapia była skuteczna. Nie może być tak, że pacjent potem sprawdza swojego pierwszego lekarza, u drugiego i tak dalej, co się w Polsce czasami dzieje. Natomiast to jest tak zwany compliance, adherencja, ta współpraca jest pierwszym warunkiem i wtedy pacjent otrzyma pełną informację, że cukrzyca typu drugiego, czyli nadciśnienie tętnicze, tak zwane to pierwotne, są chorobami nieuleczalnymi. Co oznacza, że leki musimy stosować niestety do końca życia. Ale z korzyścią dla nas, dlatego że one mocno wydłużają życie.
No, ludzie czasami właśnie myślą sobie, no dobrze, będę brał ten lek na nadciśnienie, ale on mi zaraz wątrobę zniszczy, albo nerki, albo coś jeszcze się wydarzy. To może już jak się lepiej czuję, to sobie tam odstawię i zobaczę, co się będzie działo. To jest trochę rosyjska ruletka, tak?
Nadciśnieniu mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że to są leki mało toksyczne zazwyczaj, jeżeli są dobrze dobrane, dobrze tolerowane.
Można brać całe życie, nie zaszkodzą.
Nie, i one
pomogą.
U takiego pacjenta z pierwotnym nadciśnieniem mogą wydłużyć życie o ponad 15 lat. Bo trzeba pamiętać, że nadciśnienie jest tak zwanym silent killer, czyli cichy zabójca. Przez wiele lat, 15-20, nie ma żadnych objawów. Dlatego pomiary ciśnienia dobrymi aparatami, za testami i tak dalej są bardzo ważne. Wczesne wykrycie takiego i systematyczna terapia. Bez przerywania, bez kombinowania z dawkami gwarantuje wydłużenie życia w takiej sytuacji.
Panie profesorze, ja chciałam pana na koniec jeszcze zapytać o tą część pana działalności naukową, a mianowicie o poszukiwania leków i takich przekaźników, nośników substancji, które trafiają albo mają trafiać bezpośrednio w te komórki, które są odpowiedzialne za chorobę. To mówi się o takiej teorii zamka i klucza w nauce, która oznacza, że produkuje się leki, które mają idealne dopasowanie, takie właśnie klucze do konkretnych komórek, do konkretnych chorób. Jak to wygląda? Jak my daleko jesteśmy zaawansowani w tym projektowaniu, w szukaniu takich rozwiązań nowych w leczeniu różnych chorób, między innymi chorób nowotworowych, czy chociażby właśnie chorób przewlekłych jak cukrzyca, niewydolność nerek i tego typu choroby?
Teoria klucza i zamku jest bardzo stara już. Już w latach 50. ubiegłego wieku były bardzo zaawansowane prace w tym temacie. Jedna z pierwszych nagród Nobla związanych z farmakologią to jest właśnie w związku z rozróżnieniem działania receptorów beta i alfa. I to jest już dobrze znane. My mamy różne receptory w naszym organizmie. Natomiast jeżeli chodzi o...
Tylko nie wiemy, na co, jak one działają. Nie zawsze wiemy, prawda?
Czasami są mechanizmy trudne. To, co jest w tej chwili bardziej aktualne, to jest tak zwana terapia szyta na miarę. Czyli chodzi o to, żeby wystarczająco dobrze poznać patomechanizmy danego schorzenia i zidentyfikować target, czyli tam, gdzie można zadziałać, oraz zdefiniować populację pacjentów, która w sposób optymalny odpowie na takie leczenie. To jest postęp ogromny w farmakoterapii, że możemy na podstawie tych wszystkich markerów i zrozumienia choroby zaprojektować leki, które będą idealnie działać w danej grupie pacjentów bez istotnych działań niepożądanych.
Natomiast jeżeli jakie przykłady pan by podał tutaj? Gdzie tak w tej chwili w leczeniu
jest,
jakich chorób?
W onkologii nowoczesnej jest dużo takich nowych markerów, gdzie możemy zidentyfikować populację, która ma ekspresję jakiegoś antygenu i tylko oni reagują na ten lek.
Czyli rozumiem, to nie jest już tak, że podajemy pacjentowi chemioterapię, która działa na wszystkie komórki, i te zdrowe, i te chore, te nowotworowe, niszczy je wszystkie i człowiekowi wypadają włosy w trakcie chemioterapii, czy ma zniszczone śluzówkę na przykład i w związku z tym pojawiają się jakieś żołądkowe problemy. To w tej chwili już są leki, które działają i tych skutków ubocznych nie ma, tak?
Różnie, jest to różnie, znaczy jest ciągle ta stara grupa cytostatyków, które działają en front na wszystkie komórki, niestety one są ciągle toksyczne, natomiast jest coraz więcej badań i nowych cząsteczek, które są w stanie w sposób selektywny zaatakować pewne struktury. Parę dni temu czytałem ciekawą pracę chyba z Katowic, gdzie właśnie zidentyfikowano taki element szkieletu, to jest tak struktury komórek nowotworowych i możliwość zaatakowania selektywnie akurat tą strukturę, której nie mają inne zdrowe komórki. Natomiast jeszcze jest coraz więcej projektów związanych z przeciwciałami monoklonalnymi, które są w stanie dotrzeć do konkretnego antygenu i przy okazji zabrać ze sobą substancję aktywną, która tam będzie uwolniona i zacznie działać. Także to są bardzo ciekawe nowości w tym temacie.
Te rozwiązania nie zawsze są jeszcze standardem, ale idziemy w dobrym kierunku, tak, jeśli chodzi o naukę.
Tak, coraz więcej takich ciekawych. Mogę powiedzieć o naszych badaniach w moim zespole, że parę lat temu udało nam się na przykład połączyć wankomicynę, antybiotyk, z takim białkiem penetrującym z rodziny cell penetrating peptide, czyli takie białka, które bardzo skutecznie przechodzą przez błony biologiczne. I to wielokrotnie zwiększyło dostęp do ośrodkowego układu nerwowego starego antybiotyku, jakim jest wankomicyna. Ale co więcej, udało nam się zwiększyć skuteczność przeciwbakteryjną dzięki temu, że to połączenie, ten kompleks wchodzi do komórek bakteryjnych w sposób taki niespecyficzny. Jeżeli by komórka bakteryjna miała się uodpornić na to, to musiałaby tak naprawdę sama zginąć, bo do tego stopnia musi zmienić strukturę swojej ściany komórkowej, że sama tego nie przeżyje. Mamy patent na to, czekamy na sponsora, mam nadzieję, że uda się tego implementować w praktyce klinicznej.
Bardzo dziękuję za rozmowę, panie profesorze. Profesor doktor habilitowany Iwan Kocić, farmakolog kliniczny, kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, był moim i państwa gościem. Dziękuję za przyjście
bardzo
do studia.
Bardzo dziękuję. Dużo przyjemność.
Audycję zrealizowała Ewa Palicka, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Radiowo, naukowo.